Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Spotkanie z księciem Monako, przemówienie do młodzieży i katechumenów, celebracja Eucharystii. W sobotę 28 marca odbędzie się pierwsza z zaplanowanych na najbliższe miesiące zagranicznych podróży apostolskich Ojca Świętego. Jej celem będzie drugie najmniejsze suwerenne państwo na świecie, po Watykanie, księstwo Monako. Papież spotka się z wiernymi w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie wygłosi homilię. Kolejnym punktem pielgrzymki będzie spotkanie z młodzieżą oraz katechumenami na placu przed kościołem świętej Dewoty. Centralnym punktem podróży apostolskiej będzie msza święta. Liturgia pod przewodnictwem Leona XIV będzie sprawowana na stadionie Ludwika II. Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który odwiedził księstwo Monako z oficjalną wizytą. Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie zaapelował o pokój w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie. Wyraził bliskość ze wszystkimi, którzy cierpią, w tym z ludnością Libanu. Przypomniał, że w libańskiej wiosce zginął maronicki proboszcz, ojciec Pierre El-Rai, który ruszył na pomoc rannym. Przemawiając do Polaków obecnych na audiencji, papież powiedział: od ponad 300 lat w wielkim poście, śpiewając gorzkie żale, rozważacie mękę Jezusa i boleści Jego matki. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Niech modlitwie towarzyszą konkretne czyny, miłości, pomoc, pojednanie i budowanie pokoju, dodał Leon XIV. Pamiętajmy, że nie istnieje Kościół idealny i czysty, oddzielony od ziemi, ale tylko jeden Kościół Chrystusowy, wskazał papież. Leon XIV przypomniał także, że świętość Kościoła nie wynika z doskonałości ludzi, lecz z obecności Chrystusa, który działa w jego kruchości.
Kiedy przyglądamy się Kościołowi z bliska, odkrywamy w nim wymiar ludzki, złożony z konkretnych osób, które czasem ukazują piękno Ewangelii, a innym razem trudzą się i popełniają błędy. Jak wszyscy. Jednak właśnie poprzez członków Kościoła i ich ograniczone ziemskie aspekty objawia się obecność Chrystusa i Jego zbawcze działanie. Jak mówił Benedykt XVI, nie ma sprzeczności między Ewangelią a instytucją, wręcz przeciwnie. Struktury Kościoła służą właśnie realizacji i ukonkretnieniu Ewangelii w naszych czasach. Nie istnieje Kościół idealny i czysty, oddzielony od ziemi, ale tylko jeden Kościół Chrystusowy wcielony w dziejach. Na tym polega świętość Kościoła, że mieszka w nim Chrystus i nieustannie daje siebie poprzez małość i kruchość Jego członków. Kontemplując ten nieustanny cud, który się w nim dokonuje, rozumiemy metodę Boga. Czyni się on widzialny poprzez słabość stworzeń, nieustannie objawiając się i działając.
Rekolekcje dla inteligencji Wybrzeża, jak co roku w tym czasie, odbywają się w Archikatedrze Oliwskiej. Tym razem wygłosi je ksiądz profesor Maciej Bała, dziekan Wydziału Filozoficznego UKSW w Warszawie. Rekolekcje potrwają od 22 do 25 marca. A o czym będzie opowiadał rekolekcjonista, tym razem w rozmowie z księdzem Wojciechem Kujaszewskim? Sam tytuł rekolekcyjnych spotkań jest intrygujący: Bóg w ciszy intelektu.
Cele rekolekcji to jest taki moment zatrzymania się, to jest taki moment przemyślenia z jakiejś innej perspektywy, bo jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz bardziej jesteśmy nawet przebodźcowani. Czyli ciągle do nas docierają wiadomości, ciągle mamy różne sprawy. No, wydaje mi się, że dzisiaj najtrudniejszym problemem, jaki każdy z nas spotyka, to jest czas. Tego czasu nigdy nie ma i trochę nie mamy takiego momentu, żeby gdzieś nabrać dystansu i trochę z boku spojrzeć na pewne, nawet własne działanie. Myślę, że czas rekolekcji w kontekście naszego życia to jest taki moment, kiedy zatrzymujemy się chociaż na jeden wieczór i z innej perspektywy patrzymy na nasze życie, na nasze działania, na nasze potrzeby, na nasze pragnienia. I oczywiście ta perspektywa w tym wypadku jest perspektywą religijną. Czyli patrzymy w kontekście Pana Boga. Jak możemy spojrzeć na nasze życie w przeszłość, teraźniejszość i także w przyszłość. No z innej perspektywy. No, każda rekolekcja to jest odpowiedź na to wołanie Chrystusa do Piotra, wypój na głębia. Oczywiście ta głębia może być bardzo różnie rozumiana, nie? To jest głębia wartości, to jest głębia swojego wnętrza, to jest głębia poznawania absolutu, ale rzeczywiście myślę, że każde rekolekcje to jest jednak pogłębienie. To jest nie tylko dystans, ale po to zatrzymujemy się, po to patrzymy z innej perspektywy, żeby może dotrzeć właśnie do tych rzeczy, które w tym zabieganiu nie są takie oczywiste. A często ta głębia jest oczywista, ale trochę nie mamy czasu, żeby gdzieś na nowo do niej dotrzeć, wrócić, przemyśleć. I myślę, że to także jest dotarcie do jakichś fundamentów naszych. Takie rekolekcje chyba są potrzebne dla ludzi, którzy może szukają czegoś więcej, czegoś pogłębionego, bardziej też w oparciu o jakąś racjonalność. Nie tylko religijność, ale również ta religijność, która jest przeniknięta pewną racjonalnością. Tak bym trochę określił te rekolekcje, nie? Że to są rekolekcje, które może trochę mocniej chcą włączyć tą strefę ratio, to o czym Jan Paweł II pisał, fides et ratio. To myślę, że to jest taki akcent położony trochę na ratio, które może gdzieś nam ugruntowić, pogłębić naszą wiarę. Wydaje mi się, że to, co przyświeca mi trochę w tym tytule, to jest to, że nam jest potrzebna cisza. Patrzmy, że dzisiaj jesteśmy przebodźcowani. Dzisiaj jesteśmy zarzucani najróżniejszymi elementami. Ta sztuczna inteligencja dzisiaj jest zaangażowana wcale nie po to, żeby nam pomagać, ale bardziej, żeby nami manipulować. Nawet dzisiaj czytam taką książkę Nadstymulowani. My jesteśmy niestymulowani, my jesteśmy przestymulowani dzisiaj przez najróżniejsze rzeczy. I wydaje mi się, że dzisiaj istotnym elementem naszej formacji religijnej to jest znalezienie pewnego wymiaru ciszy, pewnego odgrodzenia się, pewnego zawieszenia pewnych rzeczy. To jest taki typowo filozoficzny zabieg. Husserl często mówi o pewnym zawieszeniu, że trzeba zawiesić, takie epoche, musimy zawiesić pewne rzeczy, żeby dojść do istoty. I myślę, że my potrzebujemy pewnej ciszy po to, żeby właśnie nasze ratio, nasz intelekt może zaangażował się, czy odnalazł pewne pokłady, które w nim są. Bo zresztą jedna z konferencji będzie trochę poświęcona właściwie, jak wygląda nasz rozum w kontekście Pana Boga, nie? Bo dzisiaj tych koncepcji racjonalności mamy tyle, nawet dzisiaj wpadamy w zupełnie coś przeciwnego, dzisiaj króluje czasami irracjonalność, jak my wierzymy w te wszystkie teorie spiskowe. Dlaczego my ulegamy tym teoriom spiskowym? Najróżniejszym zabobonom wręcz. I może czy my musimy wyciszyć wiele elementów w nas, naszych bodźców, tego, co dociera, to, co nami manipuluje, żeby pozwolić naszemu intelektowi, żeby on naprawdę wszedł na takie właściwe jemu drogi. I to chyba jest idea tych rekolekcji.
Całą rozmowę możecie Państwo wysłuchać na stronie YouTube Archidiecezji Gdańskiej.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Pozostańmy jeszcze na moment w klimacie rekolekcyjnej refleksji. Czy ten czas jest potrzebny? Czy macie Państwo swoje ulubione miejsce na Pomorzu? W Gdyni rekolekcję głosił przez lata ksiądz profesor Janusz Pasierb, wybitny kaznodzieja, poeta i historyk sztuki, który tak prowadził rekolekcyjne wykłady, że do kościoła ściągał tłumy wiernych. Właśnie te spotkania, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, wspominają Ewa i Lech Kowalewscy, dziś działacze ruchów pro-life w Polsce. Rozmawiała z nimi Anna Rembas.
No dzisiaj z perspektywy czasu to tych rekolekcji było naprawdę wiele. I myślę, że wybór takich, a nie innych spotkań, które pogłębiają naszą religijność, naszą duchowość, zależy od sytuacji, w której akurat dana osoba jest. No, ja wspominam na przykład z nostalgią rekolekcje, które były robione dla dzieciaków i kiedy jeszcze byłam w podstawówce. No, kościół był wtedy full, wszyscy chodzili na religię, mieliśmy świetnego katechetę. Naprawdę były to rewelacyjne rekolekcje. Później jako jeszcze licealistka też pamiętam, zawsze przyjeżdżał jakiś kapłan, najczęściej zakonnik, który do nas przemawiał i to było naprawdę wartościowe. No ale też można wyjazdowo, bo są takie miejsca, gdzie można trochę dla siebie znaleźć więcej czasu, trochę się bardziej wytłumić.
Wyciszyć, pojechać
na pamiętam przykład. Takie rekolekcje dla obrońców życia w Laskach pod Warszawą. No naprawdę to były takie momenty, to redemptorysta, dzisiaj już świętej pamięci ojciec Rębacz prowadził.
Perełki.
No to są takie perełki, ale też rekolekcje były dla nas pewnym zadaniem, żeby przygotować dla innych. A tu w Katedrze Oliwskiej, no pamiętam, ksiądz arcybiskup Gocłowski rozpoczął te rekolekcje dla inteligencji, które były zawsze na bardzo wysokim poziomie. Był ojciec Sali, już nawet nie pamiętam, bardzo sławne osoby były, ale też można wrócić do czasów, kiedy byliśmy studentami, no bo student to jest taki człowiek, który jest bardzo krytyczny i wcale nie jest łatwo do niego mówić, a myśmy wtedy mieli kontakty i chodziliśmy do duszpasterstwa akademickiego w Gdyni przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego proboszczem był sławny
Król Kaszubów.
Tak,
ksiądz Hilary Jaska.
No, najczęściej było tak, że jakiś rekolekcjonista miał tych spotkań danego dnia dużo, a wieczorem jeszcze dla studentów, no to już po prostu ledwie zipał, no a tutaj takie wymagające towarzystwo, więc myśmy poszli do Jastaka i mówimy, proszę księdza prałata, ale to do studentów to tak nie można. To musi być człowiek odpowiednio przygotowany, który ma doświadczenie mówienia z tego typu środowiskiem, a poza tym nie może być tak zmęczony. No on popatrzył na nas, mówi, dobra, to zróbcie. No i tak zrobiliśmy pierwsze rekolekcje. Reklamówki robiliśmy na zdjęciach, bo tego nie kontrolowała bezpieka. Bo jak na jakieś, prawda, ksero, to nie wolno było.
No nagle zniknęły papier kontrastowy we wszystkich fotograficznych sklepach w Trójmieście.
Żeby zaprosić ludzi i wybraliśmy świętej pamięci księdza Janusza Pasierba, profesora z Pelplina, który był i poetą, i artystą, i historykiem sztuki, i teologiem. No naprawdę bardzo wysoki poziom, no i taki, no taka płynność tych jego wypowiedzi. On zresztą miał dużo kontaktów ze studentami i on powiedział, no ale jak przyjdę i tak was tam będzie ze 2, 3, 4, 5 rzędów, to postawcie mi ten mikrofon na dole, żebym ja miał z wami kontakt. Czy jak przyszedł, to na początku miał ten mikrofon na dole, już po pauzie kazał sobie przestawić na górę, ponieważ kościół pękał szwach. I to, co później powstało w katedrze, było w pewnym sensie taką kontynuacją też tego pierwszego doświadczenia. Jednocześnie były to rekolekcje, gdzie człowiek wychodził poruszony, dotykał gdzieś tam tego głębokiego serca, ale żeby to się stało, trzeba pewnej otwartości. Zresztą, jeśli chodzi o sprawy obrony życia, które dla nas są ważne, to pamiętam, że na rekolekcjach, no zawsze były one poruszane. Od zawsze. Kiedy byłam nastolatką i kiedy byłam młodą mężatką i myślę, że dzisiaj też, ponieważ to są sprawy ważne i one się potem pokazują w konfesjonale. Kapłani o tym wiedzą.
Lech Kowalewski, no, jak tamte, pamięta swoje rekolekcje, albo może...
Tamte rekolekcje. Ja mam inżynierskie podejście i to mi trochę przeszkadza czasami. Mianowicie, no zdawaliśmy sobie sprawę, że to, co było zorganizowane, jest bardzo cenne. W związku z czym przede wszystkim trzeba było to dobrze nagrać. A potem zresztą, żeśmy na kasety powielali to wiele razy, a kasety jakoś odparowywały. Ale te rekolekcje były wspaniałe, jeśli chodzi o właśnie naszą chrześcijańską postawę.
Ale teraz na przykład, jak chodzicie już teraz, bo też chodzicie na rekolekcje, to masz już spokój.
Nie,
możesz
teraz,
spokojnie podchodzić.
Teraz bardziej korzystamy z internetu, ponieważ jest możliwość olbrzymiego wyboru. W związku z czym korzystamy. No ale tak jak mówię, to trzeba szukać tego miejsca, które jest mnie potrzebne. Czyli jak widzę, że mam pewien deficyt, gdzieś jakiś niepokój, to trzeba szukać takich rekolekcji, które będą te tematy poruszały. Przede wszystkim, żeby rekolekcje były prawdziwymi rekolekcjami, to muszą się skończyć sakramentem pokuty. I te przemyślenia z tych rekolekcji powinny mi pomóc.
A wracając do tej wyjątkowej postaci, właśnie w Gdyni organizowane są obecnie wydarzenia nawiązujące do postaci księdza profesora Pasierba. W tym czasie zaplanowano m.in. wykłady, konkursy poetyckie, a także rekolekcje ignacjańskie. Warto się tym zainteresować. A jeśli wspominamy wybitne postaci Kościoła, to warto przypomnieć, że 12 marca 1931 roku urodził się Józef Tischner. Był filozofem, a zarazem duszpasterzem. Sam, a jednak zawsze dla innych. Ty masz być Heglem, miał mu rzec kiedyś papież Polak. W Polsce mamy przede wszystkim do czynienia z religijnością romantyczną, napisał kiedyś ksiądz Tischner w książce Miłość w czasach niepokoju. Niepublikowane wykłady. W religijności romantycznej na rozmaite sposoby jest odmieniane doświadczenie tęsknoty. Romantyk tym się charakteryzuje, że tęskni. I to bardzo tęskni. Cały urok romantyka leży w niespełnianiu. Może i ta myśl przyda się na tegorocznych maturach? Pozdrowienia dla wszystkich, którzy do matur się właśnie teraz przygotowują. Skoro o młodych wspomnieliśmy, to teraz propozycja dla młodego pokolenia. Wspólne uwielbienie, Eucharystia oraz konferencje. W przyszły weekend odbędzie się wielkopostny wieczór uwielbienia, tym razem pod hasłem Gdzie jesteś? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z organizatorem wydarzenia, księdzem Piotrem Nadolskim, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej.
Przed nami wielkopostny wieczór uwielbienia pod ciekawym tytułem Gdzie jesteś? Dlaczego taki tytuł?
To jest taki fajny tytuł, który nawiązuje pewnie z jednej strony do tego, że my zadajemy sobie pytanie, gdzie Ty jesteś, Panie Boże? Chcemy Ciebie znaleźć, ale to też nawiązuje do tego słowa, które Bóg do nas kieruje. Bóg, który zadaje to pytanie, gdzie jesteś, człowieku? Chcę Ciebie odnaleźć, chcę Ciebie pochwycić moją przeogromną miłością.
Kogo będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć, spotkać się?
Uwielbienie muzycznie poprowadzi Anne-Marie, młoda wokalistka, którą zachwycił się ojciec Beyoncé. I usłyszymy też konferencję, głoszenie Wojtka, czyli Ślimaka na pustyni, pod takim Instagramem działa. Jest to młody 19-letni chłopak, który, no właśnie, jak ten ślimak na pustyni, powolnie, ale próbuje, tak jak każdy z nas, odnaleźć miłość Bożą.
Uwielbienie i Wielki Post to takie niecodzienne połączenie.
Ja wiem.
Bo uwielbienie kojarzy mi się z taką ogromną radością, a Wielki Post z jakąś taką ascezą troszeczkę.
Tak, ale myślę, że my w Wielkim Poście chcemy właśnie odnaleźć taką myśl, że my przecież przygotowujemy się do Paschy, do radości zmartwychwstania. I oczywiście, że mamy ascezę, mamy czas wyrzeczenia, który prowadzi nas do nawrócenia, ale nawrócenie to jest, myślę, fajny proces, bo on nas zmienia, bo my się przeobrażamy, to nas prowadzi do czegoś dobrego. Ja myślę, że my w ogóle, patrząc na Wielki Post, to powinniśmy spoglądać, że to jest taki czas, który ma nas uwielbieniu Boga prowadzić do tej przemiany, bo uwielbiamy tego, do którego chcemy się upodabniać.
Dużo młodych ludzi w ogóle uczestniczy w wieczorach uwielbienia?
To jest taka przestrzeń, która przyciąga młodych ludzi do modlitwy, do adoracji Pana Jezusa, do uwielbienia przez wspólny śpiew. Tutaj też będzie fajna okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej właśnie w takim wielkopostnym akcencie przemiany swojego serca. Oczywiście to uwielbienie też będzie miało ten charakter taki spokojniejszy, medytacyjny. Ono nie zawsze musi być, nie wiem, jakieś głośne i widowiskowe. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że my się spotkamy razem, pobędziemy jako młodzi i razem się pomodlimy.
O której godzinie, gdzie dokładnie, czy trzeba się zapisywać, czy po prostu przyjechać?
Drzwi są otwarte. Kościół jezuitów w Gdańsku we Wrzeszczu, to jest parafia Podwyższenia Krzyża, ten duży kościół, czyli świętego Andrzeja Boboli. Godzina 18:00, rozpoczynamy mszą świętą z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Potem koło tej 19:00 głoszenie Ślimaka na pustyni, uwielbienie Anne-Marie, wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i później okazja do jedzonka w salce Duszpasterstwa Akademickiego Winnica u jezuitów. Bardzo serdecznie wraz z ojcami jezuitami zapraszamy.
Spektakl w wykonaniu grupy artystycznej Nazaret dziś w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gdyni-Chwaszczynie o 18:00. Powstał on w oparciu o scenariusz księdza Idziego Piaseckiego. To próba przybliżenia wydarzeń z Golgoty sprzed blisko 2000 lat i zaproszenia widza do odnalezienia w nich historii swojego życia. Spektakl przygotowany przez Stowarzyszenie Kack doczekał się już ponad 60 odsłon na terenie archidiecezji gdańskiej. Aktorom towarzyszy zespół muzyczny pod kierunkiem Krzysztofa Gacy. I na koniec ciekawostka. Od 2015 roku liczba dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest w kościele katolickim we Francji, wzrosła pięciokrotnie. W tym roku ochrzci się 20 tysięcy dorosłych Francuzów. Zdaniem wicedyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego księdza profesora Wojciecha Sadłonia, wysepki ożywienia religijnego pojawiają się w krajach, które są duchową pustynią. Początek Wielkiego Postu to w kościele katolickim okres, kiedy do przyjęcia chrztu przygotowują się osoby dorosłe w ramach tzw. katechumenatu. Ludzie ci przyjmują chrzest podczas liturgii Wigilii Paschalnej, Wielką Sobotę. Dane z raportu publikowanego co roku przez Konferencję Episkopatu Francji wskazują, że liczba dorosłych, którzy przyjmują w tym roku sakrament chrztu, jest rekordowa i rośnie kolejny rok z rzędu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do spróbowania znalezienia swojego miejsca i czasu w Wielkim Poście. Modlitwa o pokój na świecie wciąż aktualna, a może warto skorzystać z wielkopostnego wieczoru uwielbienia. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.